zwierzenia przy muzyce.
Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim.
Jazz, rock i święty spokój. Taki tytuł nosi najnowsza płyta Krzysztofa Ścierańskiego. Chyba tego świętego spokoju było aż nadto podczas pandemii, że postanowił stworzyć materiał na nowy krążek.
Proszę zwrócić uwagę, że na tej płycie każdy z tych utworów ma podporządkowany rysunek.
Jak powstawały te rysunki?
Niektóre bardzo szybko, niektóre stare rysunki, które gdzieś pod wpływem chwili czy jakiegoś przeżycia rysowałem. Niektóre wręcz na zamówienie.
Zwierzenia przy muzyce. Zaprasza Magda Jasińska.
Zwierzenia przy muzyce.
W Polskim Radiu PIK.
Krzysztof Ścierański, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam. Witam panią.
Jazz, rock i święty spokój, to jest to, czego panu najbardziej potrzeba do życia?
Niekoniecznie. Proszę pani, to jest tak. Tą płytę, czy tę płytę, udało mi się zarejestrować w studio w Krakowie podczas pandemii. Byliśmy wtedy, wszyscy pamiętamy ten okres, nieciekawy, kiedy nie mogliśmy się wychylać, nie mogliśmy wychodzić, jeździć, kontaktować z innymi ludźmi. Któregoś dnia, po długim okresie, chyba po 2 miesiącach, zadzwoniłem do pana Darka Greli, który jest realizatorem dźwięku w Krakowie, w studio, które się nazywa Nieustraszeni Łowcy Dźwięków. I umówiłem się, że przyjadę sam ze sprzętem i będziemy coś nagrywać. I tak się stało. Później zadzwoniłem do Marcina, mojego syna, to jest pierwsza płyta taka, na której gramy razem. To fantastyczne przeżycie, tatuś. I on w ciągu 2 dni nagrał te 12 utworów na perkusji. Także jestem, no byłem bardzo, zresztą do teraz jestem pod wrażeniem, że on sprostał temu trudnemu zadaniu. I co? I później jeszcze zadzwoniłem do kolegi, który mieszka 2 ulice dalej w Krakowie, żeby przyjechał i dograł tematy i sola, przepiękne sola na instrumencie. On mówi, że to jest alkomat. To nie jest alkomat. To jest instrument, który nazywa się EWI, po polsku EWI, czyli Electric Wind Instrument. To jest ciekawy taki instrument, na którym gra się tak jak na saksofonie, a dźwięki, które słychać, kreuje się poprzez syntezatory. I on jest w stanie wykreować na przykład taką trąbkę z tłumikiem, jeszcze z jakąś inną barwą syntetyczną. Bardzo ciekawie to brzmi. Poza tym on fantastycznie gra, ma nieprawdopodobną wyobraźnię muzyczną. I niektóre utwory są, na przykład Rokokoko jest taki utwór, w którym gra przepiękne solo i nawiązuje do tematu, i ostatni temat gramy razem. Gdyby nie jego solo i ta barwa, której używa, to prawdopodobnie ten utwór by się inaczej nazywał, albo w ogóle nie wszedłby na taką płytę. Nie. Waldemar Gołębski to jest gość, który gra na tym instrumencie.
Nie chcieli się państwo nagrać, panowie, nagrać na setkę, czyli nie nakładając...
Nie było takiej możliwości. W związku z obostrzeniami nie mogliśmy się spotykać w większym gronie, to było trudne. Poza tym to jest, jeżeli chodzi o czas, to najprawdopodobniej taki sposób pracy był dla nas wtedy najbardziej wygodny. Chodziło o to, żeby mieć demo, które mogłem mu wysłać drogą elektroniczną, on sobie posłuchał, przyszedł do studia, był przygotowany i grał od razu.
Powiedział pan, że to po raz pierwszy z synem nagrywał. Jakie to przeżycie właśnie?
Bardzo duże przeżycie, bo ja siedziałem spięty cały w studio i patrzyłem, jak on za tą szybą walczy z materią muzyczną, ale szło mu to bardzo dobrze. Zresztą od pierwszych taktów realizator dźwięku okazuje się, że został fanem mojego syna i bardzo mu się podoba sposób, w jaki gra na perkusji. To jest bomba. Dla mnie to jest szczęście, czyste szczęście, nie zamącone.
Bo Marcin na co dzień nie gra takiej muzyki, prawda?
Marcin jest członkiem zespołu Laboratorium. Od pół roku gramy czasami, nie gramy dużo, ale gramy czasami koncerty. Kiedyś grał w różnych zespołach i to od metalowych, bardzo, bardzo różnych zespołów. W tej chwili jest również członkiem zespołu od już kilku lat. Już dwie płyty nagrał, teraz trzecią przygotowują zespołu. Kwiat Jabłoni, tak jest.
Czyli to było fantastyczne przeżycie.
To świetne przeżycie, poza tym my gramy na żywo. Dołączyliśmy jeszcze do naszego składu Grześka Górkiewicza, który jest naszym skaldem. Grzesiek Górkiewicz, przypomnę, że jest członkiem zespołu Skaldowie chyba od 32 albo 3 lat. Gra na tak zwanych drugich klawiszach. I Grzesiek Górkiewicz, za co mu jestem mu bardzo wdzięczny, uwolnił mnie od konieczności grania basu. Polega to na tym, że jak gram w różnych utworach, gram na gitarze i nie mam możliwości grać jednocześnie na gitarze i na basie. Czekam wciąż na taki instrument, który ma i gryf, i czy to jest gitarą basową i gitarą zwykłą. Niestety bardzo trudno, jakoś to idzie pod górę. Także ten instrument nie jest gotowy jeszcze, ale gramy na koncercie i on gra lewą ręką basy, a prawą gra klawisze. I to jest fantastyczne, bo wypełnia ten brakujący rejestr, który jest konieczny akurat w tych utworach, które gramy. Gramy oczywiście utwory tylko z tej płyty. No i to jest za każdym razem dla mnie bardzo duże przeżycie.
Fantastyczne tytuły.
No one, ja nie wiem, który fantastyczny. Telepatia, to jest jedno z pierwszych uczuć, jakie...
Brazylianka.
Brazylianka, właśnie, Brazylianka. To się wiąże z pobytem w Chicago, kiedy miałem przyjemność grać, być na koncercie w Chicago. Zresztą byliśmy wtedy ze wspomnianym już zespołem Laboratorium. I po graniu udaliśmy się do takiego klubu, który się nazywa Café Lura. Café Lura to jest taki, chyba już nie istnieje ten klub, ale wiem, że tam wszyscy polscy artyści, czy gwiazdy wręcz, polskiej piosenki i nie tylko, wszyscy tam grali. To było takie polonijne miejsce. Przy czym, jeżeli chodzi o wystrój klubu, to muszę powiedzieć, że w Polsce jeszcze takiego brzydkiego klubu nie ma, jeszcze nie było, kto wie. Gdybyśmy startowali może w jakimś konkursie na najbrzydszy klub, może byśmy zajęli któreś tam miejsce czołowe. No w każdym razie w tym miejscu odbywał się jam session z udziałem amerykańskich muzyków. Jednym z muzyków był facet, który się nazywa Louis Everling. To jest dziecko milionera, dziecko tam 35 lat, nie wiem ile on miał, tak przed 40, fantastycznie grający na bębnach. I to był człowiek, który w wieku lat 9, dziecko w wieku lat 9 grało z najlepszymi muzykami w Brazylii. Mówię o tych takich, którzy grali muzykę sambę, bossanowe i muzycy improwizujący, czyli taki jazz, latin jazz nazwijmy to, czy tam brazylijską odmianę jazzu. I on jako dziecko grał już z tymi najlepszymi, także on dostał taki zastrzyk, nazwijmy to zastrzyk optymistyczny na przyszłość. I cały czas realizuje swoje pomysły, ma swoje zespoły, nagrywa płyty. I graliśmy, ja grałem na basie, kilka utworów on na bębnach i czułem się, jakbyśmy grali od zawsze razem. Te same podziały, to rozumieliśmy widocznie tą rytmiczną stronę tej muzyki, którą graliśmy w sposób prawie identyczny. I to był taki wieczór brazylijski. Potem poszliśmy gdzieś na hamburgera, gdzieś około trzeciej, nie wiem, czy mówić o 15 nad ranem, czy o trzeciej. bo to połączenie godziny późnej tam, jeszcze z zmianą czasu Polska, Stany Zjednoczone, nie wiadomo, która to była godzina. I tam spotkaliśmy różnych ludzi, rozmawialiśmy mieszanką polskiego, węgierskiego, niemieckiego, no i angielskiego oczywiście. Któraś z kelnerek zapytała, przepraszam, po angielsku zapytała, przepraszam, w jakim języku wy rozmawiacie? A ja odpowiedziałem na to, że my mówimy po polsku. I ona wstała i powiedziała tak, cieś, jestem Ania, Brazylianka. I wow. Coś tam, nie ma za co. Także widocznie polscy bywalcy nauczyli ją tych podstawowych kilku słów. I stąd Brazylianka, bo to był taki, ona jakby kończyła ten wieczór brazylijski w Chicago razem z naszymi znajomymi. Byliśmy na dżemie, ten Louis Everling i tak dalej. Tak. I na końcu to jedzenie to było takie miejsce, gdzie można było zjeść coś na kolację o trzeciej. I to było miejsce, które prowadzili Brazylijczycy.
Czyli to Anka Brazylianka.
Prawdopodobnie tak. Niektórzy mówią Brazyl na ten utwór, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że na tej płycie każdy z tych utworów ma podporządkowany sobie rysunek.
Tak.
Jeżeli chodzi o rysunek Brazylianki, to najbardziej podoba mi się ten kierowca z lewej strony na dole, który podejrzliwie patrzy w stronę oglądającego. Jest tłum ludzi, bo to jest oczywiście festiwal w Rio. Natomiast ta pani, która tańczy, nie wiem do końca, czy to są jej włosy, czy to jest peruka, czy to jest ktoś przebrany za tą panią. Nie wiem, ale tak mi to wyszło. Nie.
Tak mi to wyszło, po prostu.
No właśnie.
W ogóle te rysunki są fenomenalne i powiedziałabym, że dla tych rysunków warto kupować płyty. Ludzie w dzisiejszych czasach w ogóle już nie kupują, tak ja takie mam wrażenie, płyt, ale
Kupują, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale kupują płyty tylko ci, którzy jeszcze mają CD playery albo samochody z CD playerami lub samochody rodziców, którymi jeżdżą. I ci jeszcze kupują płyty. Natomiast ci, którzy już nie mają tych CD playerów, są pozbawieni tej przyjemności posiadania ładnie wydanej płyty.
A to jest przecież piękny prezent z takimi rysunkami.
Właśnie.
To dzieło sztuki.
No nie, że to jest dzieło sztuki. Chcę tylko powiedzieć, że ta Brazylianka, czy ten Brazyl w utworze Taniec, czyli ostatnim utworze, to prawdopodobnie to jest ta sama osoba. Taka babcia tańcząca przy radiu, to jest właśnie prawdopodobnie ta sama osoba, która jest na rysunku w Rio.
Dziś rozmawiamy z Krzysztofem Ścierańskim o jego najnowszym krążku, ale nie tylko, bo również mówić będziemy o książce, która no sporo waży, bo to przecież kilkaset stron opowieści o naszym bohaterze, ale także mówić będziemy skąd gitara w życiu Krzysztofa Ścierańskiego. Thank you. Szukałam czegoś nieprzyzwoitego w utworze Coś nieprzyzwoitego i nie znalazłam.
Jest coś nieprzyzwoitego. Ja nie mogę na antenie mówić, czy używać tych słów nieprzyzwoitych, ale rysunek również zbliża nas w kierunku tych nieprzyzwoitych rzeczy. Tam jest trzech jegomości zachowujących się w sposób absolutnie nieprzyzwoity na murawie stadionu sportowego.
Ale w muzyce tego nie słychać.
W muzyce nie, no jest troszkę taka powiedzmy, nie wiem jak to określić, alternatywa. To nie jest perfekcyjnie zagrany utwór, być może dlatego zdecydowałem się na ten tytuł.
Jak powstawały te rysunki? Szybko?
Niektóre bardzo szybko, niektóre stare rysunki, które gdzieś pod wpływem chwili czy jakiegoś przeżycia rysowałem po prostu tak na kawałku przypadkowo znalezionego papierka. Niektóre wręcz na zamówienie, na przykład ten papierek. Nie wiedziałem jak narysować papierek, żeby podporządkować ten rysunek temu kawałkowi. I okazuje się, że można. Wymyśliłem taki system, że to jest jakiś banknot, który jest papierkiem i tam nawet wymyśliłem, że to jest jakaś tam waluta, radiowaluta, RDB, czyli w jednostkach radiowe decybele, czyli głośność radia. I narysowałem odbiornik radiowy, który huczy i osobę płci męskiej, która z olbrzymim zadowoleniem słucha tego radia. Nie wiem, który to jest program, ale to nie jest napisane, ale w każdym razie papierek, tak sobie to wyobraziłem. A tak naprawdę to papierek służy mi do dewastowania brzmienia basu. Wkładam taki papierek pod struny. Tak, i on wtedy jest, ma takie dziwne przydźwięki, które mi się bardzo podobają, które są, nie powiem, odkrywcze, bo już takie brzmienia słyszałem w latach 60., jak John Mayall nagrał płytę w trio, skrzypce, gitara, bas. I tam był basista, który wstęp do któregoś z bluesów. Przypominam, że John Mayall grał głównie bluesy. Nie było, nie wiem, czy zdarzyło się, żeby grał coś innego niż bluesa, tak zwanego białego bluesa. I tam na wstępie basista gra taki kilka tych riffów, tam jest 12 taktów. Na takich jakby zniszczonych strunach lub właśnie basówce, która ma coś pomiędzy strunami. Fantastyczne brzmienie, może nie jest odkrywcze, ale jest inspirujące.
Powiedział pan kiedyś, że muzycznie żyje w swoim świecie. Jaki obecnie jest ten świat? Muzyczny, znaczy, oczywiście.
Muzyczny. No ten świat muzyczny, muszę powiedzieć, że jest światem emigranta. Bo ja jestem emigrantem wewnętrznym. Niestety coraz mniej jest wokół mnie muzyki, która była dla mnie inspirująca, która byłaby fascynująca i wpływająca pozytywnie na moje życie. Chodzi mi o muzykę, którą słyszę w mediach, w telewizji, na przykład muzyki jazzowej w ogóle nie ma. Zdarzają się audycje tak zwane jazzowe w niektórych radiach, ale na szczęście ten brak czegoś fascynującego zastępują mi koledzy, których poznałem już kilka lat temu, którzy grają fantastycznie. Poza tym okazuje się, że na przykład w Warszawie, tu na Powiślu, gdzie jestem w tej chwili, jest niedaleko Powiśle i pod mostem są dwa kluby. Jeden nazywa się chyba Przystanek Powiśle, a drugi nazywa się Macondo. I do tego Macondo przychodzą Latynosi, Afrykanie, no, ludzie związani muzyką rytmiczną. Myślę, że związani jak łańcuchami. Przychodzą tam i czasem udaje mi się tam wbić na ten dżem, bo to są dżemy. I gramy muzykę tak, jakbym mieszkał w Nowym Jorku. Przychodzą ludzie i grają po prostu fantastyczną muzykę rytmiczną. Ostatnio się nawet zaprzyjaźniłem z takim Ricardem, ciemnoskórym kongistą, który fantastycznie gra. A zaciągnął mnie do tego klubu gitarzysta, fenomenalny gitarzysta, który się nazywa Shahar El Natan, który mieszkał już w wielu miejscach i w Nowym Jorku właśnie, i mieszkał i w Berlinie, i w Izraelu, i w wielu, wielu, wielu miejscach. I on jest fantastycznym gitarzystą, a gramy jako zespół, jako moje trio, tak zwaną Krzysztof Sierański International Edition, to on gra u nas na bębnach i to jest fenomenalny perkusista, a z wykształcenia jest fenomenalnym gitarzystą. Zapytałem go kiedyś, no co ty robiłeś, jak byłeś dzieckiem, jak miałeś 13-14 lat? A on mówi, no grałem wszystkie utwory Wesa Montgomery'ego, czyli takiego guru gitarowego dla wszystkich amerykańskich jazzowych gitarzystów. No ale gdzie zdobywałeś wiedzę? No, mój tata uczy grać na gitarze. Także już wiem skąd i dlaczego. Polecam takie miejsce Macondo. To nie jest kryptoreklama. To jest po prostu zachwyt turysty, który nagle spotyka na swojej drodze ludzi grających muzykę, której tutaj właściwie w mediach jest niewiele, ale na żywo. Na szczęście w tym Macondo można się przenieść przynajmniej na chwilę, na godzinkę czy dwie w dalekie rejony Ameryki Południowej.
Do rozmowy z Krzysztofem Ścierańskim powrócimy po kolejnym utworze z jego najnowszej płyty, która zatytułowana jest Jazz, Rock i Święty Spokój. Krzysztof Ścierański, fenomenalny muzyk, ale jeszcze lepszy gawędziarz.
W polskim Radiu PIK.
Zwierzenia przy muzyce.
Panie Krzysztofie, jest pan wyjątkowo interesującą osobą, ale mam takie wrażenie, że do niedawna trochę owianą taką aurą tajemniczości. Mówię do niedawna, ponieważ z kolei niedawno wyszła książka o panu, tak. Z basem przez życie, pani Renaty Bednarz.
Tak. Jestem jej bardzo wdzięczny, zresztą co jest takie podziękowanie specjalne dla niej właśnie tej książce. Teraz wyszła druga edycja, rozszerzona troszeczkę o rzeczy, których nie było w pierwszej, niestety nie zdążyliśmy, ponieważ wiele tych informacji, które zostały zawarte w książce, te informacje znajdowały się na strychu u mnie w domu. Ponieważ to nie jest wysoki strych, musiałem spędzić kilka ładnych dni na kolanach i musiałem to odgrzebać. I udało mi się ostatnio znaleźć właśnie taki list od Wojtka Karolaka, który był adresowany do mnie i z pozdrowieniami dla Krzesimira Dębskiego. I to jest list, który trzeba po prostu przeczytać i paść ze śmiechu, bo to jest coś niesamowitego. Wojtek miał specyficzne i fantastyczne poczucie humoru. Nawet podejrzewałem go o to, że podczas tych rozmów ze swoją żoną, panią Marią Czubaszek, że to on podsuwa jej tematy do różnych śmiesznych opowieści. Polecam tę książkę, która się nazywa Krzysztof Ściereński z basem przez życie.
Drugie wydanie szczególnie.
Zwłaszcza drugie wydanie, które jest dostępne, jeżeli sięgniecie Państwo do internetu i zobaczycie reklamę albo na Facebooku, albo na stronie, chyba na Facebooku najłatwiej, pani Renata Bednarz i tam jest reklama tej książki. Mhm. Ona będzie chętnie wysyłać taką książkę.
600 stron zapisanych i to są same peany właściwie na pana temat.
Niekoniecznie, nie, bo to są wywiady z różnymi ludźmi.
Tak.
Wywiady, ale niekoniecznie.
Ale jest pan bardzo lubianą osobą.
Proszę pani, od czasu, kiedy pani Renata zaczęła pisać tą książkę, ja usłyszałem bardzo wiele rzeczy na mój temat. W związku z tym ja już nie mogę słuchać żadnej opinii na mój temat. To jest trudny stan. Myślę, że to nie jest taki stan, który będzie trwał wiecznie, ale muszę na razie odpocząć od tego.
A to jest zaspokojenie w pewnym sensie próżności artysty?
Nie.
Nie.
Jeżeli chodzi o mnie, to absolutnie nie. Wiadomo, że różne plotki krążą o różnych ludziach i taki, jeden ma takie, drugi ma takie. To nie jest łatwe. Natomiast, żeby przybliżyć życie muzyczne mniej więcej od 50 lat do teraz, takie życie muzyczne, z którym ja byłem związany, czyli kluby, nawet filharmonie, różne wyjazdy, żeby to przybliżyć ludziom zainteresowanym muzyką tak zwaną i jazzową, i rockową. Przecież tam jest bardzo dużo też o zespole Krzaki, o zespole Czarny Pies, Leszka Windera i o String Connection, o Laboratorium. Tam jest, no, jest bardzo dużo. Jest na przykład fragment, gdzie Zbyszek Namysłowski mówi o mnie, ale niestety już nie mówi. Zbyszek opuścił nas nie tak dawno. Wielka strata. To wielka strata. Jest kilka wywiadów oczywiście ze mną, ale jest bardzo dużo historii, które przybliżają ten wspaniały, moim zdaniem, okres w historii polskiej muzyki.
A jakie cechy, czy też słabości, które no mimo wszystko pan skrywał, wyszły na jaw?
Ja wiem, czy ja muszę skrywać. Na pewno to, że nie czytam nuty, to jest związane z wadą wzroku, o której ja nie wiedziałem już w szkole. I wszystkie dzieci świetnie czytały, ja miałem problemy. Nie wiem, jak to się teraz nazywa. Kiedyś ktoś mówiono, że to jest dysleksja, ale nie wiem, czy to jest.
Do nut.
Nadal. Proszę, nie tylko do nut, w ogóle do czytania. Ale to jest temat na inną zupełnie audycję. Proszę pani, fakt, że ja miałem przyjemność i przede wszystkim zaszczyt współpracowania z największymi jazzmenami w Polsce, to jest, niewielu osobom się coś takiego przydarzyło.
To prawda.
To nieprawdopodobne. A w końcu ja właściwie gram to całe życie gram tą swoją taką prostą melodię z tymi prostymi akordami. Być może już w dzieciństwie zostałem zarażony, czy zaszczepiony muzyką taką, którą wtedy proponowało Radio Jedynka. Bardzo często puszczano muzykę i orkiestrę pana Mantowaniego, który wykonywał orkiestrację tych takich bardzo znanych ówczesnych przebojów. I te smyczki i to potężne brzmienie orkiestrowe na stałe wbiło mi się w moją głowę.
Do rozmowy z Krzysztofem Ściereńskim w Zwierzeniach przy muzyce powrócimy już za chwilę.
Zwierzenia przy muzyce w Polskim Radiu PIK. A dzisiaj naszym gościem jest fenomen gitary basowej. To on wyniósł gitarę basową na piedestał i pokazał, że może być ona instrumentem solowym. Krzysztof Ścierański. A ja bym chciała jeszcze wrócić na moment do tego czasu, kiedy pan koncertował bardzo wiele z zespołem String Connection. Niedawno jak rozmawiałam z Krzesimirem Dębskim, to opowiadał o tym, jak to było wesoło w tym zespole.
Tak, było bardzo wesoło. Byliśmy, każde zdanie traktowaliśmy jako żart, zamienialiśmy je w żart, albo rzeczywiście było żartem. I pamiętam, że byliśmy, no często grywaliśmy i żadnej poważnej decyzji nie byliśmy w stanie podjąć wspólnie, bo wszystko było zamieniane w żart i to jakoś, nie wiem, to była euforia młodości, fascynacji muzycznych i nie tylko. Pamiętam, byliśmy nawet znani z takich, wtedy to mówiono, że to są ekscesy, ponieważ graliśmy na przykład dość głośno jakiś fragment i Krzesimir dawał znak, grajmy ciszej, no i coraz ciszej, coraz niżej, schylaliśmy się, zaczęliśmy siadać na scenie i w końcu kładliśmy się i aż do zupełnej ciszy. I to wzbudzało na przykład taki entuzjazm. Wielu fanów mieliśmy wtedy, bardzo, bardzo wielu fanów. My gramy do dzisiaj, oczywiście to nie są koncerty, czy tam trasy koncertowe, które trwają miesiącami, tak jak to było na samym początku. Teraz gramy po prostu raz na jakiś czas. Niestety jeden z naszych kolegów opuścił nas, Janusz Skowron opuścił nas jako najmłodszy przez to los, tak wciąż szkoda. Olbrzymia strata, no ale gramy w czwórkę. Krzesimir stara się grać i na fortepianie, na skrzypcach i śpiewać i właściwie pracuje tutaj za kilku muzyków.
A czym kiedyś uwiodła pana gitara? Bo przecież mógł pan być dobrym pianistą. Rodzice pana posyłali na lekcje, tak?
Jeżeli chodzi o piano, to we wczesnym dzieciństwie, nie wiem ile miałem lat, 4, rodzice zapraszali panią, która miała nas uczyć na fortepianie, mnie i mojego brata. I pamiętam, że po pierwszych dwóch chyba czy trzech lekcjach, jak przychodziła pani, która miała nas uczyć, to myśmy się chowali pod stół, pod gdzieś tam, pod łóżka jakieś, pod wersalki. Chyba za wcześnie, albo za zbyt forsownie to rodzice, nie wiem, czy a może ta pani nas tak uczyła, w sposób, który nam w wieku szczenięcym nie odpowiadał. Później chodziłem jeszcze chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej na fortepian przez rok, pamiętam, uczyłem się, ale wszystkie uczyłem się na pamięć. Grałem niby trochę z nut, ale zaraz zapamiętywałem, że to jest to, że to jest tam i grałem wszystko z pamięci. Niestety ta staruszka, zresztą bardzo przyjemna pani, która traktowała mnie wyjątkowo, ja to doceniałem, musiała odejść już na emeryturę ze względu na podeszły wiek. Miała chyba 85 lat. I musiała tych wszystkich uczniów już sobie podarować, odpuścić. Przejęła mnie pani, nazwiska nie pamiętam, ale pani, która miała taki czerwony, rudy kolor włosów. I jak się czegoś nie nauczyłem, to pamiętam, że spadała ta klapa od jej pianina w domu na moje delikatne rączki.
Można znienawidzić muzykę.
Właśnie. I to jest jedna z przyczyn, dla których ja nie gram na fortepianie, ale pokochałem gitarę. Najpierw mój brat nakłonił mnie, żeby posłuchać kilku kawałków w Radiu Luxemburg. Radiu Luxemburg, jak się mówiło po polsku. I tam rzeczywiście poznałem i Animalsów, i Beatlesów, i Rolling Stonesów, Herman Hermits i paru jeszcze innych. A potem byłem chyba w 66 roku na pierwszym prawdziwym takim koncercie rock'n'rollowym w hali Wisły na Animalsach. No to było rzeczywiście przeżycie. Wtedy wydawało mi się, że całe miasto poszło na ten koncert, że były kordony policji, że cała młodzież z całego Krakowa przyjechała, żeby zobaczyć to widowisko. Oni rzeczywiście grali fantastycznie i grali, byli wtedy na topie. To był jeden z czołowych zespołów. Kilka godzin jeszcze po tym koncercie przeżywaliśmy z bratem i pamiętam, że miałem taki uszkodzony lekko słuch. Szum w uszach po dużej dawce decybeli. I to był jeden z takich, znowu powiem, użyję tego słowa, jedna z tych fascynacji. Dzięki nim również dołączyłem do grona wielbicieli muzyki młodzieżowej z ówczesnych czasów. Potem pojawiły się oczywiście różne inne zespoły, Eric Clapton, Jimi Hendrix i tak dalej, Led Zeppelin. I to nas fascynowało. A później, w latach 70. dołączył do tych fascynacji cały nurt związany z muzyką jazz rockową, czy fusion, czyli Herbie Hancock z zespołami typu Headhunters, Chick Corea ze swoimi fantastycznymi grupami Return to Forever, Stanleyem Clarkiem, którego zresztą niedawno słyszałem w Stodole. Stanley Clark, potem Weather Report, Joe Zawinul i tak dalej, i tak dalej. Myśmy czekali miesiącami na każdą płytę tych wykonawców. Pamiętam jeszcze takie płyty Larry Coriela, którego poznałem osobiście w Indonezji, który mówił trochę po polsku, znał kilka słów, tych oczywiście niecenzuralnych. I on właśnie nagrywał w latach 70. wspaniałe płyty. Miał jakiegoś trębacza, z którym we dwójkę grali tematy bardzo mocne, bardzo pięknie skomponowane. Lubiłem te rzeczy, bardzo lubiłem. Poza tym był jeszcze Aito Moreira ze swoimi zespołami, takimi jazz taki brazylijski, coś nieprawdopodobnego. Kilka razy z nim rozmawiałem, to duże przeżycie. Byłem na koncercie jeszcze w latach chyba 80. właśnie ze Zbyszkiem Namysłowskim. Cudowna przestrzeń brazylijska. On potrafił grać solo tak 15-20 minut, gdzie używał tamburina i śpiewał i tańczył i właściwie wypełniał całą przestrzeń muzyczną, biorąc w tą podróż muzyczną wszystkich słuchaczy, dla których grał.
A to prawda, że z bratem się podzieliliście, że brat zaczął grać na gitarze?
Tak. Mój brat miał zespół, który się nazywał System. Nawiasem mówiąc, był w Warszawie również zespół System, w którym grał Winek Rus, późniejszy mój przyjaciel i producent nagrań moich, nieżyjący już niestety, Winek Rus. A myśmy mieli zespół System, który zajmował się graniem utworów innych wykonawców, czyli właśnie Hendrixa, Led Zeppelin i różnych innych wczesnych zespołów, które lubiliśmy i które byliśmy w stanie kopiować. To był zespół mojego brata, a ja miałem równolegle swój zespół, w którym grałem na gitarze i to był zespół, który nazywał się Różowy Młyn, w którym grało kilku moich kolegów, zresztą niektórzy do dzisiaj są muzykami. I któregoś dnia okazało się, że basista z zespołu System musi wyjechać gdzieś, chyba w celach zarobkowych. I opuścił zespół i mój brat powiedział, to zacznij grać na basie. No i pożyczyli jakąś gitarkę Lotos, produkowaną zresztą gdzie? W Bydgoszczy.
Poważnie?
Tak, w Bydgoszczy. Była taka firma, która się nazywała Byf Akord, bydgoska fabryka akordeonu.
Tak.
Ale była jeszcze, nie wiem, czy w ramach tej samej fabryki jakiś dział, który produkował również gitary elektryczne, które nazywały się Lotos. Ja na tym Lotosie, pamiętam, po chyba półgodzinnym ćwiczeniu dostałem bąbli na palcach prawej ręki. Gitara pomarańczowa z takim dziwnym ekranem, ale no, próbowałem na niej coś zagrać i rzeczywiście udało się i później po jakimś tam czasie zlitowała się nad nami i kupiła nam taką używaną basówkę typu Hofner. To była gitara basowa niemiecka, taka sama na jakiej grał Paul McCartney. Taki bas w kształcie skrzypiec. Oczywiście McCartney grał na leworęcznym instrumencie takim, natomiast ja miałem zwykłą praworęczną. Nie nadawała się ta basówka do grania muzyki, która mnie już interesowała wtedy, funk i tak dalej, muzyka amerykańska. I po jakimś czasie udało się nam zdobyć Fendera, prawdziwego Fendera, którego mam zresztą do dzisiaj, czerwony jazz bass. Do dzisiaj używam tej gitary, to przypadek, nie wiem, przeznaczenie chyba.
A w tym parku maszyn kilkadziesiąt, tak, gitar?
No ja mam dużo gitar, bo ja w pewnym momencie zacząłem dostawać gitary od producentów, od kolegów. I zdarzyło się tak, że szukałem jakiejś gitary odpowiedniej dla mnie. Okazuje się, że takie gitary, tej takiej wymarzonej, która spełnia wszystkie kryteria, która jest idealna, nie ma.
Ale to dobrze, bo poszukiwania nie ustają.
Ja teraz, no, od czasu do czasu, jeżeli mam możliwość taką, to stawiam niektóre gitary na aukcji. W zeszłym roku w Jedynce zostawiłem i ktoś kupił tą gitarę basową, taką niebieską. Kiedyś zbierałem tylko niebieskie gitary, a teraz już wszystkie kolory.
Będzie pan ogrywał tę płytę na koncertach?
Gramy już w kwartecie, tak. To, co nagraliśmy, niektóre utwory zagraliśmy we dwójkę tylko z Marcinem. Niektóre właśnie z Marcinem i z Waldkiem Gołębskim, tym od Alkomatu. W jednym utworze gra realizator dźwięku, ponieważ nie mogliśmy zadzwonić do kogoś, żeby przyjechał w czasie pandemii i zagrał nam piano, bo to mogło się wiązać z zakażeniem.
A to stąd Darek Grela gra na...
Tak, bo on słyszał ten kawałek wielokrotnie i on dograł to w domu u siebie. A jeszcze jest jedna osoba tajemnicza bardzo, nazywa się Marcin Gracza i rapuje po węgiersku, ponieważ jest, jak on twierdzi, jest pół Węgrem, pół Polakiem.
No myślałam, że pan nauczył go po węgiersku rapować.
To jest facet, który pisze swoje przemyślenia na temat rzeczywistości, ale ponieważ robi to po węgiersku, no to postanowił też rapować. Nie wiem, czy on to robi na co dzień, ale zgodził się i zrobił to. Czyli jest po raz pierwszy zostało spełnione moje takie marzenie, żeby zaprosić kogoś węgierskojęzycznego, żeby rapował w tym kapitalnym, no, nieziemskim języku. I to się udało.
Panie Krzysztofie, no fantastyczna płyta.
Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy ja w całości jeszcze nie słuchałem. Jeżeli musiałem słuchać, ponieważ niektóre próby zgrania miały miejsce i w Krakowie, potem w Warszawie, ale również i na Florydzie.
Ale jak to jest, że pan nie słuchał w całości płyty?
Nie zdarzyło się, ja nie mam czasu w tej chwili. Jak jadę samochodem, to jadę pierwszy, drugi, trzeci utwór i właściwie czwarty się zaczyna, a ja już jestem w sklepie, albo jestem tutaj na wywiadzie, albo jadę gdzieś tam załatwić jakąś inną rzecz. Jestem zabieganym gościem, wciąż zabieganym.
A to dobrze.
Niektóre kawałki, na pewno ten utwór, który nazywa się Protest, został zgrany na Florydzie w miejscowości Key West, w studio mojego znajomego Cezara. Mówią na niego Cezar, ma takie... Nie wiem, czy to jest drugie imię. Wielu ludzi mówi na niego Cezar.
A ja akurat Protest wybrałam na naszą listę jazzową.
Tak?
Tak.
To nie jest jazzowy kawałek.
Wiem, że to nie jest jazzowy, ale ja w myśl tego, co niektórzy mówią, że jazz to jest muzyka grana przez jazzmenów, wybrałam Protest.
Bardzo mi się to podoba. Proszę pani, to ciekawe, bo to jest tak w Łomiankach. Dograłem gitarę do akompaniamentu, który nagrałem w Krakowie, czyli Łomianki Kraków, tą gitarę taką solową, tą szybką, w Łomiankach, a zgranie było w Key West i wróciło tutaj i niesamowite. Raz, dwa, trzy, w trzech miejscach. I Marcin dograł bębny w Krakowie. Fantastyczne. Mało tego, tam jest krowi dzwonek jeszcze taki tak, tak. W pierwszym i w ostatnim temacie. Proszę zwrócić uwagę, że na końcu tego utworu próbowałem zrobić taki phasing, czy flanger, który imituje brzmienie jednego z utworów Jimi Hendrixa. Jimi Hendrix eksperymentował z brzmieniami, ale właściwie jego realizatorzy dźwięku, którzy, wiadomo, czasy taśmowe, przysuwali i odsuwali taśmę za pomocą ołówka, przysuwali do głowicy odsuwali i uzyskiwali taki efekt phasingu. O właśnie, mam teraz jechać po phasing naprawiony. Kupiłem w okolicy... Gdzie w Kołobrzegu kupiłem phasing, który czekał na mnie już kilkanaście lat pewnie. I podłączyłem go, grałem na jakiś czas na nim i zepsuł się. I wczoraj zadzwonił pan, że udało mu się to naprawić.
To jeszcze mam ostatnie pytanie, bo już czas nam się zakończył.
Przepraszam, ja mówię o takich swoich
prywatnych rzeczach. Nie, ja się bardzo cieszę.
Czym ja żyję? Ja żyję phasingiem. Ja muszę jechać teraz po phasing. I do bankomatu oczywiście.
Panie Krzysztofie, ostatnie pytanie. Pisze pan piosenki?
Że bardzo rzadko. I mam na swoim koncie kilka piosenek, które
ale
się
jakich?
Podobają.
Ale jakich?
Jedna się nazywa Brzydcy.
A druga Pomidory, tak?
Nie, druga się nazywa Ołów. Jest na mojej poprzedniej
płycie. Tak, pamiętam.
Przerażająca wizja niemożności porozumienia się w małżeństwie. Ale bardzo dobra wersja na żywo Grażynka Łobaszewska śpiewa. Pomidory to też jest mój kawałek. Jest jeszcze kilka piosenek, ale nie chcę mówić o piosenkach. Ja nie jestem kompozytorem piosenek. Pozostałem instrumentalistą i wizjonerem, jeżeli chodzi o miejsce gitary basowej w świecie.
To na zakończenie naszej rozmowy posłuchajmy sobie może utworu Protest. Ja bardzo panu dziękuję, pan Krzysztof Ścierański.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich
w Bydgoszczy.
Bydgoszczy, no i Piotrka Biskupskiego i no wszystkich właściwie. Spotykam nie tylko w Bydgoszczy, ale na przykład w Sopocie spotkałem pana z El Jazzu, czyli Józefa Eliasza.
Eliasza, tak.
Spotkałem go w moim ulubionym miejscu. To jest kawiarnia przy Teatrze Atelier, który w lecie nazywa się właśnie Atelier. Cudowne miejsce, gdzie można przy kawie spoglądać na zatokę i na zmieniające się kolory. Cudowne, naprawdę. Kto jeszcze? No mnóstwo, bardzo dużo perkusistów jest.
Tak, mamy kuźnię perkusistów.
Tak. Fantastyczne. Pozdrawiam wszystkich ze szkoły muzycznej w Bydgoszczy.
Marcin Jar, Jacek Pelc.
Oczywiście, Jacek Pelc i Marcin Jar. Oczywiście.
A ja pozdrawiam bardzo serdecznie pana. Krzysztof Ścierański był naszym gościem. Może się zobaczymy niedługo? Pozdrawiam.
No, mam nadzieję. Dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiam wszystkich i życzę dużo słońca. Ma być teraz ciepło za chwilę. Już chyba
niech
jutro.
Będzie.
Niech będzie. Dziękuję.